Nagranie pobrano z serwisu www.misja-bijsk.org.
W drugim odcinku filma Krzysztofa Kieślowskiego pod tytułem Dekalog jest taka scena, prawie że na samym początku filmu. Młody Krzyś, maleńki Krzyś pyta swojej cioci, a kto to jest Pan Bóg? Ciocia przez chwilę się waha, za chwilę klęka przed nim, bierze go w swoje ramiona, silno przyciska do serca i pyta się jego, a co ty teraz czujesz? I on odpowiada, to, że mnie kochasz. I ciocia do niego, i tym właśnie jest Pan Bóg. Drodzy bracia i siostry, kiedy patrzymy na kartę Ewangelii w sposób szczególny, na Ewangelię świętego Jana, to tam za każdym razem, jak refren, będzie brzmiało, Bóg jest miłością. Pan Bóg jest miłością. I tą miłością chce się dzielić z każdym człowiekiem. On na samym początku stworzył człowieka nie z czego innego, z jakiegoś innego powodu, ale właśnie z miłości. I chce, żeby tą miłością człowiek obdarzał każdego innego, którego spotyka na swojej drodze życia. To miłość Pana Boga widać by chociażby po przyrodzie. Po mądrości, którą dał naszym myślom, naszym umiejętnościom. To, że potrafimy przemieniać ten świat na lepszy, bardziej doskonalszy. I obdarzając nas tą miłością, chce, żeby człowiek sobie czynił ziemię poddaną. Chodząc po Altaju, po pięknych górach, zachwycam się cudowną przyrodą. Tego to w Polsce już nie ma, takich dzikich zakątków, gdzie człowiek pierwszy raz staje. Tam pewnie tylko zwierzęta, rysie i niedźwiedzie tamtędy chadzają. I to jest przepiękny świat, który nieustannie pokazuje nam, jak wielki dar dał nam Pan Bóg w tym świecie, który jest wokół nas. A jeśli się spojrzy na planetę swoich uczuć, na to, co jest w sercu człowieka, ileż tam geografii cudownej i za co jest, za co dziękować Panu Bogu. To miłość Pana Boga widać w sposób szczególny na narodzie wybranym, kiedy go prowadzi przez dzieje do Jezusa Chrystusa, kiedy go prowadzi przez wszystkie te sytuacje takie trudne, dlatego że go kocha. I chociaż ten naród czasem się odwraca od niego, to Pan Bóg nigdy od tego narodu się nie odwraca, aż do samego końca. Podobnie w naszym życiu, drodzy bracia i siostry, to co jest przedziwne, że Pan Bóg nie znudził się człowiekiem. Ileż to razy go zdradzamy, ileż razy wybieramy swój świat. Nie zawsze musi być grzeszny, ale swój świat, kiedy mówimy, Panie Boże, to jest dziedzina mojego życia, do której nie możesz wejść. To jest taka prywatna komnatka, do której ja zachodzę, bo mam takie inklinacje i nie wpuszczamy tam Pana Boga. A ten Pan Bóg wielkiej miłości do człowieka stoi i czeka pokornie, jak w tym słynnym obrazie, kiedy stoi u drzwi i puka, żeby człowiek jemu otworzył i wpuścił go do środka. Święty Augustyn, o którym wspominałem na samym początku, kiedy doświadczył takiej wielkiej miłości, pisze to w swoich wyznaniach, ze łzami w oczach mówi, ile lat straciłem, żyjąc bez Ciebie? Dlaczego tak późno Cię umiłowałem? Naszym odpowiedzią, drodzy bracia i siostry, słuchacze Radia Rodzina, na miłość Pana Boga ma być miłość. A ta miłość wyraża się w tym, co dzisiaj mówi drugie czytanie, Ewangelia. Trwajcie w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Miłością, odpowiadając Panu Bogu, chcemy w swoim życiu to przekazanie, te prawa Boże przyjąć do swojego serca jako swoje, nie coś narzucone, ale jako swoje prawa i tym się kierować. To jest ten kompas, który ma sprowadzić przez całe nasze życie. I nie ma tutaj, drodzy bracia i siostry, niczego innego, jak tylko wypełnianie przykazań Pana Boga. Jest to trudne, to prawda, ale ten Bóg nigdy człowieka nie opuszcza. I towarzyszy nam w naszym życiu i chce nam nieustannie towarzyszyć. Dlatego tą miłość, którą nas obdarzył Pan Bóg, winniśmy nieustannie w swoim sercu podsycać, bo z niej będziemy rozliczeni w przyszłości. Właśnie z miłości. To przekazanie miłości Pana Boga dobrze znamy. Dzieci dzisiaj tak elegancko o 17 recytowały: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy swojej, z wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. I to przykazanie miłości Pana Boga nakazuje nam dostrzegać także drugiego człowieka. Symbolicznie święty Ireneusz mówi o krzyżu, że ramię pionowe mówi o miłości Boga do człowieka, a te dwa ramiona horyzontalne mówią o miłości do każdego innego, kto stoi po prawej, po lewej stronie. I wszystko spotyka się to w Chrystusie, który jest głową. Ta miłość wobec Pana Boga nie może być ślepa na to, co się dzieje wokół nas, na innych ludzi. I tutaj, drodzy bracia i siostry, są przeróżne trudności z rozumieniem tej miłości. Greka mówi o tym tak. Miłość czysta to miłość agape, kiedy kocham drugiego człowieka dlatego, że on jest i nie stawiam żadnych warunków wstępnych. Kocham cię dlatego, że jesteś. A druga miłość, bardziej akcentowana, to miłość erotyczna, miłość eros. Kocham cię dlatego, że taki jesteś, albo że tym jesteś, albo że masz takie atrybuty. Kocham cię ze względu na... I tutaj trzy kropki, trzeba sobie dopowiedzieć. Ta pierwsza miłość, agape, bardzo jest wyraźnie widoczna w osobie Jezusa Chrystusa i w Jego działalności. Popatrzcie, bracia i siostry, kiedy Jezus spotyka na swojej drodze jawną grzesznicę. No mógłby rozpocząć od kazania: no jak ty żyjesz, kobieto? No sprzedajesz się za pieniądze. No co to robisz w swoim życiu? A on, spoglądając na tłum, który chciał rzucić kamienie w nią, mówi: jeśli kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Jeśli oni spojrzeli w swoje serce, to dostrzegli, że nie są prawi i nie mają możliwości rzucenia tego kamienia, bo musieliby skłamać. I Chrystus nie przychodzi do tej kobiety, żeby jej coś wyrzucać, ale żeby jej pokazać, że zabłądziła w swoim życiu, że się zapomniała. Kiedy spotyka Pan Jezus celnika Mateusza, to też mu nie wyrzuca, że te pieniądze przepisujesz sobie na swoje konto, że prywatne kieszenie sobie napełniasz. Ale daje mu światło wiary, że można żyć inaczej. I ta, drodzy bracia i siostry, miłość agape jest najbardziej, najsensowniej, można by rzec, wyrażona w Jezusie Chrystusie. On nie czyni sobie jakichś warunków tej miłości. Po prostu kocha każdego z nas, dlatego że jesteśmy. I jaka jest nasza odpowiedź? A druga miłość, miłość erotyczna, jest bardzo mocno akcentowana w sposób szczególny jakoś w okresie młodości, kiedy to widzi się człowieka bardziej fizycznie niż psychosomatycznie. Wtedy akcentuje się jego atrybuty, jego ciało. Bardzo piękne, bo Pan Bóg jest wspaniałym rzeźbiarzem i dlatego nas tak cudownie stworzył. Jeśli jednak wyrwie się tylko erotykę z życia człowieka, to jest wyrwanie deseru, który nam Pan Bóg dał. Ale deserem człowiek się nie naje. Gdyby codziennie żona szykowała mężowi albo mąż żonie zamiast obiadu wspaniały deser, to on na trzeci dzień pewnie by wyrzucił ją z domu, bo nie można żyć deserem. Gdyby miłość erotyczną wyjąć z kontekstu całej miłości, to ona jest okradziona. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwa miłość to jest odpowiedzialność za drugiego człowieka i ona wyraża się w znakach życzliwości. Właśnie w tym, że kiedy mąż przychodzi zmęczony do domu i siada niestety ciężko w krześle, to żona, patrząc na niego, widzi, że trzeba jemu teraz przynieść kapcie, gazetę podać i postawić porządną ogórkową, bo on taką lubi. I ta miłość też każe, że kiedy widzi, że ona przychodzi, jest smutna, to mąż siądzie naprzeciwko żonie i zapyta się: a co się dzieje w pracy, co się stało? Wróciłaś taka zdenerwowana. Bo jest człowiek odpowiedzialny za drugiego człowieka. I taka miłość prawdziwa wyraża się w znakach wobec tej drugiej osoby. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, wielu producentów i filmowych, i reklam bardzo wie, że jeśli tylko wyeksponuje erotykę, to nie da się ukryć, rozbudza w człowieku pożądliwość i na tym skorzysta. I dlatego te filmy w telewizji, te seriale, ja już się zgubiłem, to raz, że w Polsce nie żyję, ale zgubiłem się, czy to jest 344 drugi odcinek, czy 276, I czy ta była kochanką tego pierwszego, a teraz jest żoną tego trzeciego? Ja już się zgubiłem w tym wszystkim. Ale tak się pokazuje, jakby to była tylko fizyka, jakby tu się nie działo nic, poza tym, że najważniejszym miejscem spotkania i dialogu jest łóżko. A gdzie jest ten cały świat uczucia, właśnie odpowiedzialności, zaangażowania za tego drugiego człowieka? Wiedzą, drodzy bracia i siostry, o tym producenci filmów, reklam, gazet i budząc zainteresowanie akcentują tylko jedną stronę. I potem człowiek często jest niewolnikiem takiego filmu, takich gazet. Miłość wyraża się w znakach. Kiedyście stawali, drodzy bracia i siostry, na ślubnym kobiercu, mówiliście sobie te słowa: ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I pytanie, czy potraficie na przykład w rocznicę swojego ślubu przypomnieć sobie te słowa? Kiedyś tacy młodzi moi przyjaciele, kiedy w ich rodzinie zaczęło coś zgrzytać, skrzyć się, ona zaczęła mieszkać u swojej mamy, on bardziej u swojej mamy, i przyszli do mnie prosić mnie o pomoc. Tam rozmawialiśmy długo i potem zaproponowałem taki właśnie eksperyment. A zróbcie sobie rocznicę ślubu bez teściowej. Kupcie teściowej jednej bilety i drugiej, żeby nie przyszła specjalnie do domu. Ubierzcie się jeszcze raz w te rzeczy, które były tam na ślubie i stańcie naprzeciwko siebie i wymówcie sobie jeszcze raz te słowa przysięgi. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. I tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. A potem porozmawiajcie ze sobą, co rozumiesz pod tymi słowami, że ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że ją nie opuścisz. Bo drodzy bracia i siostry, przychodzą takie chwile, kiedy skrzy się serce, to prawda. Więc wtedy mamy wracać do tej pierwotnej miłości, do tego, co było na samym początku. Do ołtarza, przy którym człowiek obiecywał miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Bo jeśli sobie tej prawdy nie przypomni, to znajdzie przyjaciela, przyjaciółkę, pocieszyciela. Ksiądz, który sobie nie przypomni słów, które obiecywał przed Chrystusem, też sobie znajdzie przyjaciela, przyjaciółkę. To może być korek, to może być butelka, coś jeszcze innego. I dlatego wtedy, kiedy odchodzi każdy z nas, to ma sobie przypomnieć, komu obiecywał i przed kim obiecywał, jakie słowa wypowiadał. I wtedy może właśnie taka wieczorna pora, z biletami odeszli teściowie do kina albo do sąsiadów, świeca postawiona w domu, przygaszone światło i słowa jeszcze raz, obietnicy, że ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. A drugą taką rzeczą jest bardzo ważne to, żeby nasze serce potrafiło patrzeć oczami Bożymi. I jeśli chodzi o miłość, to najpiękniejszym takim tekstem, bardzo często nazywanym Ewangelią w Ewangelii, jest tekst świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian. Pewnie to dobrze znamy. Święty Paweł mówi, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I gdybym posiadał wszelkie dary i wiarę taką, iż bym góry przenosił, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. Bo miłość jest cierpliwa, łaskawa, mówi święty Paweł. Miłość nie jest bezwstydna, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą i wszystko przetrzyma. I moi drodzy, jeśli chcemy czasem wrócić do takiego patrzenia Bożego, to warto także otworzyć sobie tenże list świętego Pawła i tam, gdzie one mówią o miłości, postawić swoje słowo ja. Czy ja jestem cierpliwy? Czy jestem łaskawy? Czy nie zazdroszczę? Czy nie jestem bezwstydny? Czy nie cieszę się z niesprawiedliwości? Bo to jest patrzenie Boże w tychże słowach. Ja bardzo się cieszę, moi drodzy, że w swoim życiu dane mi było wychować się wśród przyjaciół, którzy nie prowokowali swojego małżeństwa. Dzieci u moich przyjaciół, z którymi ciągle trzymam, gdzie zapraszają mnie do swoich właśnie małżeństw, aby błogosławić kolejne dzieci, rodziły się nie jako wcześniaki w 5., w 4. miesiącu, ale normalnie 2-3 lata wtedy, kiedy był dom, kiedy była lodówka już zapełniona, kiedy była praca, bo nie można prowokować życia odpowiedzialnego. I drodzy bracia i siostry, to jest tak, jeśli człowiek przyjmuje prawo do swojego serca bardzo mocno i bardzo głęboko. I tego wam życzę z tych właśnie rekolekcji, byście prawo Boże przyjęli do swojego serca, byście nieustannie odnawiali. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Ksiądz Infułat miał trudny orzech do zgryzienia. Tutaj miał kto inny głosić rekolekcję, może on się nie przyzna, ale tak się złożyło, że przetasowali się dwaj księża i trafiłem tutaj ja, a to odpowiedzialność za słowo wobec takich tutaj drogich parafian. Ja bardzo dziękuję za to zaproszenie, za wasz udział w tych rekolekcjach. Jeśli Pan Bóg posłużył się kiedyś osłem Balaama, ja to powtarzam, to może się posłużył także i syberyjskim misjonarzem. Was, drodzy bracia i siostry, proszę o modlitwę. Moja parafia tylko się rozwija. Istnieje tak naprawdę 2 lata po 70 latach swojego nieistnienia. Została wskrzeszona. Wiele tam jeszcze trzeba do zrobienia. Jest jeszcze cały dom do wyremontowania. Jest wieża do zbudowania. W przyszłości dopiero budowa prawdziwa, taka prawdziwej kaplicy. Trzeba z tym uporządkować, a jeszcze bardziej trzeba uporządkować serca ludzkie, które przez tyle lat nie miały kontaktu z Panem Bogiem, które przez tyle lat były też pozbawione posługi pasterskiej. Dziękuję równocześnie za ofiary, które złożyliście. Będą one przeznaczone właśnie na to, aby ci ludzie poczuli też życzliwość tu Polski w stosunku do tych Polaków, którzy tam przez tyle lat żyli bez Pana Boga. Niech dobry Pan Bóg wam błogosławi. Amen.
Nagranie pobrano z serwisu www.misja-bisk.org.